Panie Jezu Chryste, chcemy Twojej obecności przeprowadzić to rozważanie pierwsze, pasyjne. Dzisiaj odwołamy się do tego, co powiedział Twój sługa Jan Paweł II, kiedy w Warszawie na Placu Zwycięstwa wołał człowieka, nie można zrozumieć bez Chrystusa. Wtedy to jego wołanie miało wydźwięk może nawet trochę polityczny. Ówczesny system, który trzymał Polskę twardą ręką, programowo wyrzucał, usuwał Boga z polityki, z historii, z nauczania, z rodziny, przymusem administracyjnym. Mówić nie wolno było publicznie, aczkolwiek my, wszyscy wierni, w naszych wystąpieniach masowych, bardziej niż dzisiaj, uczestnictwa w nabożeństwach, potwierdzali wiarę w Chrystusa. To było tylko ze strony Kościoła. Na procesjach Bożego Ciała, na spotkaniach religijnych. I oto na spotkaniu wówczas bez precedensu papieża Polaka w Warszawie, w stolicy kraju wtedy komunistycznego, ktoś, a tym kimś Jan Paweł II, papież, jednocześnie syn polskiej ziemi, publicznie powiedział, że dziejów narodu nie można zrozumieć bez Chrystusa. I człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Od czasu do czasu, gdzieś tam, zwłaszcza w Radio Maryja, w telewizji Trwam, a i inne rozgłośnie radiowe i telewizyjne przypominają to kazanie pierwsze z Placu Zwycięstwa. Tam, gdzie zakończenie było, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Co dzieje się do dnia dzisiejszego? Dzisiaj nie ma przymusu administracyjnego. Dawniej było powiedziane nie wolno, a dziś mówi się wolno, ale po co? Po co? Nie ma sensu. Jest tyle rozmaitych innych spraw, jest tyle zła, to jest taka perfidna propaganda, że z tym złem sobie nie poradzisz. Afery, rozwody, to się nie traktuje jako zło. Nieczyste wszelkiego rodzaju, grabieże, bardzo nieuczciwe życie polityczne. Co masz robić w takiej sytuacji? Próbować zmienić? Nie ma sensu. W takim razie reklamy, reklamy, reklamy. Kupuj, 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 ile tylko możesz. Chociaż nam się tak za bardzo nie udaje, ale próbujemy trochę podnieść tę Twoją stopę życiową. Wielu ludziom powodzi się zupełnie nieźle. Mówią, byleby gorzej nie było. No i zajmij się sobą, swoją rodziną, pomnażaniem dóbr doczesnych. Bo jeśli nie mówi się o Bogu, jeśli nie mówi się o Chrystusie, no to w takim razie człowiek żyje tylko tyle, ile żyje. Jest na drodze do nicości. Tak. Człowiek wierzący jest na drodze do światła, do wiecznego trwania. A człowiek niewierzący, uznający, że nie ma Boga, nie ma duszy nieśmiertelnej, sam o sobie mówi, że jestem te trochę i koniec. Choćbym żył 102, 105 lat, jak się niektórym udaje. I potem garść prochu, albo rozpadające się ciało. Może coś po mnie, może książka zostanie, partysta, film, wspomnienie, a to już nie jest to. A mówimy, a to, co po mnie zostanie, to jest to, właśnie to. Przemienione, ale jak starożytny mędrzec Hiob powiedział, wierzę, że to, ta moja skóra, moje ciało, ujrzy Boże zbawienie i ujrzy Boga. I to jest straszne kłamstwo, które mści się okrutnie i zmierza właściwie chyba w duchu, jaki szatan, kłamca odwieczny zaproponował, do zniszczenia świata, do zniszczenia ludzkości. Rzeczywiście, żeby tak się rozpadło w proch dzieło Boże. I Bóg przy stwarzaniu powiedział, że wszystko było dobre, widział Bóg, że było dobre, ale się mówi, wszystko jest złe i ty, człowieku, musisz sobie to dobro sam kupić. Sam musisz to dobro jakoś znaleźć, wyprodukować i przeżyć te marne lata możliwie z jak największą ilością przyjemności. Dzisiejszym gościu niedzielnym zachęcam do przeczytania felietonu redaktora Kucharczaka. Próbuje się mieć wszystko dla przyjemności. Mąż i żona, rozwód, bo małżeństwo to nie jest dla rodziny, jest dla przyjemności. Tak? Wszystko inne, cokolwiek jest, nie ma sensu bycia innego, jak po to, żeby człowiekom dać przyjemność. I oto Bóg, widząc już przy potopie, jak to serce ludzkie od grzechu pierworodnego było złe, i chociaż trudno jest bardzo mówić o Panu Bogu, ale jakby to powiedziawszy, spotkawszy się z niezrozumieniem ze strony pierwszych ludzi, mówiliśmy o tym, pierwsza para, mąż i żona, nie zdali egzaminu, nie zawierzyli Bogu, stracili cały majątek duchowy, który Bóg im dał przy stwarzaniu. Rozum jasny, wola bardziej skłonna do dobrego, zmierzanie ku dobru tylko, ale zapragnęli zmierzać i poznawać zło. I wtedy Pan Bóg, można powiedzieć, plan awaryjny uruchomił, gdybyśmy mówili dzisiejszym językiem. Skoro mąż i żona nie zdali egzaminu, zobaczymy, jak się uda matka i syn. I zesłał Bóg syna swego, zrodzonego pod prawem, zrodzonego z niewiasty. Tak umiłował świat, że zesłał syna swego jednorodzonego. Nie tak dawno było Boże Narodzenie, kiedy zastanawialiśmy się nad tą niepojętą tajemnicą, że Bóg Wszechmocny, a to się poetycko mówi, trzymający jednym palcem niebo i ziemię, zamknął się w kruszynie ludzkiego ciała i wylądował, jeśli można powiedzieć, w żłobie, jako syn niewiasty, syn człowieczy, syn ludzki. I potem już, skoro stał się człowiekiem, przebył bardzo długą drogę, to od bycia człowiekiem małego dziecka do krzyża, to już droga nie taka długa. Począwszy od sprawiedliwego Abla, który został zabity, przelana krew jego, która z ziemi woła o pomstę. Iluż ludzi zabijano i krzyżowano także przed Jezusem. Wreszcie na niego przyszła kolej, ażeby ratując, jeśli tak można powiedzieć, honor człowieka, tak, odpokutował za nieposłuszeństwo posłuszeństwem. Oto idę, Boże, abym czynił Twoją wolę. A ta wola, że pokazania człowiekowi, jak wielkim złem jest grzech, jak wielka jest obraza Boga przez grzech pierworodny i wszystkie inne grzechy aż do końca świata, to było pójście taką drogą, przed którą Jezus, wzdragając się w ogrójcu, zaczynaliśmy nasze nabożeństwo od tej pieśni, mówił: Ojcze, jeżeli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Jego natura ludzka wobec tylu ludzi, którzy nie lękali się grzechu, wobec tylu ludzi, którzy nie lękają się grzechu, a kiedy im się mówi o karze za grzech, to się śmieją z tego albo zamykają uszy swoje, a Chrystus lękał się kary za grzech świata. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To ogólne złe nastawienie. Serce ludzkie, mówi Księga Rodzaju, od początku było złe. Jezus dobrowolnie, jak rozważamy w gorzkich żalach, poddaje się cierpieniu za nasze grzechy. Można powiedzieć, że naznaczony jest stygmatem cierpienia od samego początku. On, który przyjmuje nasze ciało, staje się nam podobny we wszystkim oprócz grzechu, przyjmuje najpierw te niejasności przy Jego narodzeniu, bo to tak było nie wiadomo jak i trzeba było naprawdę wielkiej interwencji Boga, żeby wprowadzić Jezusa na świat jako tego zrodzonego z dziewicy, gdzie Józef przez Boga pouczony wiedział, że to jest coś nadzwyczajnego, a tak to wiadomo, że mógł podejrzewać nie wiadomo o co Najświętszą Maryję Pannę. Później pierwsza boleść już przy obrzezaniu, potem ucieczka do Egiptu, bieda i trud emigranta z kraju do obcej ziemi i potem twarde życie w Nazarecie, na pewno wspaniałe, pobożne, ale twarde, ubogiej rodziny. I kiedy wyszedł po kuszeniu na pustynię, ażeby nauczać, od samego początku spotykał się z wielkim cierpieniem niezrozumienia. Wciąż go nie rozumieli. Cokolwiek powiedział, było tłumaczone na opak. Byli tacy, co podglądali go, podsłuchiwali, chodzili z nim specjalnie, ażeby wychwytywać, nie zdając sobie sprawy do końca z tego, że jest ponad wszelkie prawo. On jest autorem prawa i jest w jego możliwości zmieniać prawo, udoskonalać, nowe czynić. Powoływali się na to, że niszczy prawo mojżeszowe, nie zdając sobie sprawy z tego, że nowe czasy przychodzą. Oszczerstwa, kłótnie, spory, się postanowili zawiści, że ludzie instynktem czuli, że to jest ktoś inny od dotychczasowych mówców, nauczycieli i proroków, zabijemy go. I pamiętamy film Pasja. Ojciec Święty Jan Paweł II, obejrzawszy ten film, miał powiedzieć: tak było. Film straszny. Straszono nas przedtem, chyba wrogowie krzyża, wrogowie Chrystusa. Ten film jest za okrutny, ten film będzie pobudzał do antysemityzmu, jeszcze się nie pokazał nawet. Nie, to nie jest film. Tymczasem miliony, setki milionów ludzi obejrzało, chociaż potem wrażenie mija, ale coś zostało. I wśród księży nas też się często słyszało: inaczej odprawiam obecnie mszę świętą, kiedy ten film obejrzałem. I wśród wiernych też inaczej słucham tego opowiadania ewangelicznego. Inaczej patrzę na Chrystusa, wzgardzony, pobity, odrzucony i zabity. I teraz tak jak Jezus, który na krzyżu powiedział: oto syn twój, oto matka twoja, wysłużył zbawienie wszystkim ludziom i przygarnął nas do siebie przez Chrzest Święty. My jesteśmy właśnie w Nim zjednoczeni, stanowimy jedno wielkie ciało. To właśnie Jezus jako głowa tego ciała, można powiedzieć, wspominaliśmy o tym w jednej nauce, przetarł szlak każdemu człowiekowi. Nas bez Jezusa nie można zrozumieć. Nie można zrozumieć naszego urodzenia, nie można zrozumieć naszego chrztu, nie można zrozumieć naszych radości, naszego rozwoju duchowego, naszej wiary, nadziei i miłości i nie można zrozumieć naszego cierpienia. W moim blogu, który prowadzę w internecie, bardzo często ateiści rozmaitego rodzaju mówią, bo wy tak dzielicie ludzi na wierzących, na niewierzących, potępiacie ateistów, wymyślacie na nich. No ja się tłumaczę, że nigdy nie wymyślam na żadnego ateistę, szkoda mi jego, a jednocześnie pomyślę tak na serio, jest różnica między człowiekiem, który wierzy, a nie wierzy. Powiedziałem na początku, niewierzący zmierza ku końcowi, ku unicości. Wierzący zmierza ku światu. Jeśli staniemy przed problemem cierpienia, to ja mówiąc szczerze, niewierzącemu nie mam nic do powiedzenia. Trudno, ślepy los, przypadek, że cię osmarowali, cię wyrzucili z pracy, czy zdradziła cię żona, czy mąż, że się ciężko rozchorował, czy dziecko miłowane ci umarło, że stracił majątek, że było trzęsienie ziemi. Co ja powiem niewierzącemu? Nic nie mogę powiedzieć. Mogę mu pomóc, tak jak pomagam wierzącemu. Ale wyjaśnenia, wytłumaczenia nie ma. Proszę na tym zastanowić. Jakże często ludzie słabo wierzący narzekają do nas na te kłopoty. A gdzie Pan Bóg był? A gdzie Pan Bóg jest? Jak było Haiti? Gdzie Pan Bóg był? A trzęsienie w Laquili we Włoszech? Gdzie Pan Bóg był? A Oświęcim? Gdzie Pan Bóg był? A te wszystkie morderstwa i u nas w Polsce dramatyczne, przez młodych popełniane, przez dziewczęta popełniane. A gdzie Pan Bóg wtedy? Kiedy w szkole w Ameryce to się też laicyzuje, usunięto przykazania Boże, usunięto nauczanie o Bogu. Jest jakiś chłopak pomylony, wystrzelał chyba ileś tam, prawda, 7 czy 8 osób, poranił wiele, tak? I pytam się, gdzie Bóg wtedy był? A tak trochę powieściowo powiedziane, Pan Bóg powiedział, wygoniliście mnie ze szkoły, wygoniliście. Powiedzieliście, nie chcemy przykazań, nie chcemy krzyża, nie chcemy obrazu, to mnie nie ma. Róbcie sobie sami. W takim razie. Jezus powiedział do Faustyny, że staram się do grzesznika, do człowieka, który jest obojętny, przemawiam, tłumaczę przez ludzi, przez wydarzenia, przez dobre wydarzenia, przez złe, żeby go powściągnąć od zła, pomóc mu być dobrym, wyjście, modlimy się o nawrócenie ludzi, którzy są daleko od Boga. A jeśli już nie mogę sobie poradzić, bo nie chcę, a są uparciuchy, że nie chcą. Kiedy Jezus krzesił Łazarza, wyraźnie, 4 dni w grobie, już śmierdział, prawda, w tym klimacie, to jedni padli przed Nim na kolana, Jezu, Tyś Panem Izraela, Tyś Święty i tak dalej. A inni powiedzieli, a to cwaniak, a to sztuczki robi. Patrzcie, nawet wskrzesił zmarłego, musimy zabić i jego, i Łazarza. No rób coś z takim, prawda? Ktoś powiedział złośliwie, cielęcia się nie ochrzci, choć mu się kubeł wody chrzcielnej na łeb wylało. Nie pomoże, są tacy. I Pan Jezus mówi do Faustyny, jeśli już nic nie pomoże, to wtedy pozwalam Jemu robić, co chce. Wtedy też rób to, co chce to. Pomyślcie, jak jest to dramatyczne. W raju człowiek mógł robić, co chce, za wyjątkiem jednej, jedynej rzeczy. Prawda? Tylko jednej. Żeby nie spożywać tego owocu. Nie skorzystał z tego. I teraz jak gdyby takie złowrogie echo. Jeżeliś odszedł, zmarnowałeś szansę, to proszę bardzo, rób co chcesz, kiedy już wiesz zło. Przed tym nie widziałeś zła. Mogłeś robić wszystko za wyjątkiem jednej rzeczy. Teraz wiesz, co jest zło. Proszę bardzo. Znaczy, jak to mówią, na chama nie będzie cię ciągnął, prawda? Proszę bardzo, rób co chcesz. No i potem dramaty dopiero. Jakie dramaty. Prawda? Natomiast do człowieka wierzącego mogę nie rozumieć do końca. Mogę cierpieć tak samo. Ale z pewnej śmierci, jakieś w młodym małżeństwie, mąż zginął nagle. Jeszcze ksiądz arcybiskup Wojtyła ślub błogosławił. Przyszła ta młoda wdowa, znękana, uścisnął ją i powiedział, są śmierci, są odejścia, owe, z których nic powiedzieć nie można. Można tylko być z tym człowiekiem, ukorzyć się przed niezrozumiałym dla nas wyrokiem Bożym. A w innym miejscu powiedział też pięknie, jako wyraz zaufania człowieka do Boga, w największym cierpieniu człowiek umiera w momencie dla niego najlepszym, bo Pan Bóg jest dobry. Dla nas, żeśmy zostali, szkoda, matka, dzieci zostają, tysiące ludzi zabitych, to jeszcze wypadek, coś nagłego, ale dla tych ludzi to widać był moment najlepszy. Pan Bóg zabiera z tego świata wtedy, kiedy człowiekowi gwarantuje, że szybko przejdzie do szczęścia. I ci po drugiej stronie nie mają pretensji, że odeszli, chociaż nam się nieraz bardzo trudno pogodzić. I teraz jeśli zdaje się sobie sprawę z tego, że Jezus przeszedł wszelkie cierpienia człowieka, prawda? Bo i święty Józef, przybrany ojciec, umarł, prawda? I to zniszczenie jego opinii i boleści fizyczne, i niezrozumienie władzy politycznej, niezrozumienie władzy religijnej. Ścieśniony był okropnie, smutna jest dusza moja aż do śmierci, prawda? I każdy z nas może się odnaleźć w jego cierpieniu. Panie Jezu, jeśli nie rozumiem do końca, to w takim razie patrzę na Ciebie. I stąd krzyż jest taki bardzo ważny dla nas, który nie rozwiązuje całkowicie zagadki cierpienia, ale rzuca jak gdyby promień światła na cierpienie. Popatrz, nie wiesz do końca, ale poczekaj. Jak Słowacki mówi w Balladynie, umrzej, to się dowiesz, zawierz Panu Bogu. Tenże sam Hiob powiedział, choćbym nie zabił, ufać Mu będę, bo wiem, że mnie kocha. Jeśli dotyka nawet największym cierpieniem, to po to, że chce mnie oczyścić, chce mi coś powiedzieć. I wtedy zastanawiam się, co Ty mi chciałeś przez to powiedzieć, że mi dziecko umarło, że mi mąż odszedł, że żona poszła, że pracę straciłem, że wali się przemysł stoczniowy i cały inny. Tu na Pomorzu, nad morzem wiemy, jak dramatycznie rozwija się sprawa naszego zagospodarowania tego wspaniałego kawałka, dziś dużego kawału morza. Jak to wszystko przez głupotę, przez złą wolę ludzi jest rozwalone. Panie Jezu, co Ty chcesz przez to nam powiedzieć? Co mam robić w takiej sytuacji? Kiedy skończy to dno? Kiedy uda się powstać z tego zła? I wtedy zamiast ręce załamywać, zamiast się przejmować i narzekać, to jesteśmy skłonni, to naradzi się, co mamy robić. Będąc w tym wielkim utrapieniu, będąc w agonii, męcząc się strasznie, tym goręcej się modlił i Bóg zesłał z nieba anioła, którego pocieszył i mocny Chrystus stanął wobec cierpienia aż do śmierci, do zmartwychwstania. Ojciec Joachim Badeni, z którym napisaliśmy razem książkę, wywiad taki, Sekrety mnichów, bardzo wytrawny znawca dusz, dziś już 97 lat, ostatnio zresztą trochę niedowidzi, trochę niedosłyszy, zasłabł, upadł, złamał też kość udową, już chyba nie wstanie, znoszący to cierpliwie wielkie. Kiedyś się z jakimś panem spotkał, który przyszedł do niego z poradą duchową. W rodzinie kłopot. Mówi, proszę pana, my na to nic nie poradzimy. Nasze gadanie nie pomoże, żeby żona zmądrzała, tym razem żona była nie w porządku. Nie pomoże, żeby rozwiązać te problemy. Jesteśmy całkowicie bezradni. Wie pan, posiedźmy tak kwadrans i pomódlmy się razem. Pan po swojemu, tak jak pan umie, a pan nie był za bardzo pobożny. I ja po swojemu. Jaka wielka wiara tego ojca, dominikanina. I siedzieli w spokoju. Ten pan myślał, o czym pan Bóg wie. I ten zakonnik też, dumam. Po 15 minutach ten pan mówi, ojcze, dziękuję bardzo. Już wiem, co mam robić. To mi pomogło. Wychodzę uspokojony. Niby nic się nie zmieniło, ale już ja się zmieniłem w środku. Przez ten kwadrans pomiętrzenia pana. Tak się cieszę, że tu jest ta kaplica prowizorycznych gościów wciąż otwarta. Jak sam proboszcz mówi, często wpadacie, żeby się zastanowić. Nic się nie zmieni, a przez moją modlitwę coś się we mnie zmieni. Moc we mnie wstępuje z Chrystusa, który urodził się jako człowiek, umarł, biorąc cierpienia moje na siebie, tak? I w Eucharystii zamyka się, powiemy o niej, jako rzecz już Pana, całkowicie do mojej dyspozycji. Wśród wielu moich kapłańskich doświadczeń z cierpieniem, mówię szczerze, no jakoś Pan Bóg oszczędził mnie przed jakimś bardzo wielkim cierpieniem, bo choroby, które przeżywałem, niedomagania, które teraz są, gardło już nie to, też nie wytrzymuję za bardzo wiele, póki można, to jeszcze przy pomocy mikrofonu gadamy, ale spotykałem się właśnie z wieloma cierpiącymi ludźmi. Kiedy znajomi mówią, proszę ojca, w bloku u naszych znajomych sąsiadów z dolnego piętra jest taki kłopot wielki, córka ma 20 lat i ma raka kolana, kości. I ma mieć odjęte kolana. Niech ojciec pójdzie, coś jej powie. Ja miałem wtedy 72 lata. No, oczywiście, że my jako kapłani chcemy pójść coś powiedzieć, ale proszę pomyśleć, co ja, nieznajomy dla niej człowiek, który ma 72 lata, ale jeszcze chodzi, gada, powiem dziewczynie 20-letniej, której mają odjąć nogę. Prawda? A ona w dodatku w balecie występowała, prawda? Od 10 roku życia. Wspaniała tanecznica. Piękna dziewczyna, Agnieszka. Prawda? Ja tak szedłem z wielką obawą, ale poszedłem do szpitala onkologicznego, leży, rozmawia ze mną, mówi, proszę ojca, to mnie wszystko przerasta, to mnie przerasta to, co mnie czeka teraz. Wiedziała doskonale, współpracowała z lekarzami, jakaś była nadzieja, ta nadzieja prysła. I trzeba to kolano i tę nogę odjąć niestety. Modliłem się naprawdę tak i do krowy Jadwigi, do ojca Pio. Mszę odprawiałem w tej intencji. Widać, inne były zamiary Boże. Byłem zły na Pana Boga, no ale cóż, trzeba mu przebaczyć, wie co robić. Dzwonię do niej po pewnym czasie gdzieś tam z Polski. Co słychać, Agnieszko? Uśmiechnięta, proszę ojca. Zawsze będę wesoła, zawsze będę spokojna, bo już nigdy w życiu nie wstanę lewą nogą z łóżka. Lewą i odcięta. Powiem sobie, no w takiej sytuacji taki humor wisielczy, prawda? Już nigdy nie wstanę lewą nogą z łóżka. Doszła do siebie, operacja była czysta, porządna. Zrobili jej protezę, wróciła do baletu. Tańczyła w jakiejś długiej sukni, pisała, prawda, jakieś tam, jakieś choreograficzne, prawda, układy i tak dalej. Na studia weszła, nauczyła się prowadzić samochód, rodzice kupili samochód, jakiś tam gdzieś dosyć tanie. I ja w tym trzask po pewnym czasie, wiadomo, już przychodzi, przyszedł nawrót i to na głowę, prawda. No i potem leży w szpitalu, niech ojciec przyjdzie do niej. Odwiedzałem ją po tej operacji, w chusteczce najpierw, prawda, potem jakoś tak lepiej. No i tam jeszcze był koniec. Głowa cała zawinięta, jedno oko tylko trochę tak przymknięte, ledwo mówiła. Wspaniała matka, ojcze, ja z nią rozmawiam jak ze zdrowym człowiekiem. Gdybym ja przyszła i rozpaczała, to bym ją zabiła swoją boleścią. Ja muszę tak z nią rozmawiać, aby to była jakaś grypa. wziąłem ją za rękę, mówię, Agnieszko, nie możesz nic powiedzieć, ale uśmiechnij się do mnie, uśmiechnij się w ten sposób, że uścisniesz mnie za rękę, tak delikatnie uścisnąłem za rękę. Rodzice wywojowali to, że byli przy niej wciąż w najtrudniejszych momentach słabym głosem. Mamusiu, jak Pan Jezus tak chce, to tak musi być Pan. Umarła. Pogrzeb nadzwyczajny. Olbrzymie tłumy ludzi, jej młodzież to ze szkoły baletowej i ze studiów i skądinąd, no widziałem wideo, nie mogłem być, prawda, na pogrzebie. To coś, przeżycie bardzo wielkie. U Komunii Świętej setki, bo to młodych ludzi, prawda. I ojciec powiedział, nie pobożny za bardzo, normalny. Mówi, no tak jak Pan Jezus potrzebował w ogrójcu uczniów, co byliby przy Nim, tak nasze dziecko nas potrzebowało. Musielibyśmy przy niej być do samego końca. Przeżyli wszystko z taką mocą, że kiedy ze spokojem, a z boleścią o tym opowiadali, to mnie i podziw, prawda, i myśl, Panie Jezu, jaki jesteś mocny, jak naprawdę w Tobie największe cierpienie jest do zniesienia. No może i my tu wszyscy obecni też przeżyliśmy tyle, że nie chce nam się wierzyć, żebyśmy mogli tyle przeżyć, a przeżyliśmy. Jesteśmy tutaj, ufamy Bogu. Często może żalem jakimś, ze ściśniętym sercem, ale jesteśmy. Jak ten, który napisał napis w getcie, pozostał jakoś Żyda, chyba rabina. Panie Boże, wszystko uczyniłeś, żebym przestał w Ciebie wierzyć. Ale Ci się nie udało. Wierzę mimo wszystko. Panie Jezu, oto się przed Tobą przyszliśmy zaczerpnąć mocy. Myśmy nie poszaleli wtedy, kiedy nam się dobrze powodzi, nie zapomnieli o Tobie, ale byśmy też i w cierpieniu od Ciebie nie odeszli. Wspierali Ciebie w cierpiących, wspierali Ciebie w wytrzymaniu naszego cierpienia, wspierali siebie, wiedząc, że jesteśmy wciąż wsparci przez Ciebie. I próbujemy siebie i innych zrozumieć z Tobą i w Tobie. I niech przez to odnawia się też oblicze tej ziemi. Amen.